Drodzy Państwo, kontynuujemy rozmowy niedokończone. Organizacja służby zdrowia to temat naszej rozmowy, naszej dyskusji. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Nasi goście, pan doktor nauk medycznych Janusz Bolanowski. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, ekspert Instytutu Sobieskiego. Drugim gościem jest pan lekarz Janusz Chudyba. Szczęść Boże, panie
doktorze. Szczęść Boże.
Specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii. Panowie, mieliśmy okazję, też i jakiś oddźwięk był w rozmowach. Rozpoczęliśmy już po 18:15. Rozmawialiśmy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce, na temat samego zdrowia, służby zdrowia. Myślę, że gdzieś to w naszych rozmowach też będzie wychodziło, czy spróbujemy pewne rzeczy powtórzyć, ale może o samym lecznictwie, tak, tym otwartym lecznictwie szpitalnym. Co możemy powiedzieć? Panowie też mają i swoje doświadczenie, i to zawodowe, swoje przemyślenia. Jak to funkcjonuje? Który z panów? Pan lekarz Janusz Chudyba, proszę bardzo.
Jeszcze raz szczęść Boże Państwu. Proszę Państwa, moje doświadczenia bardzo bogate i to w różnorakiej służbie zdrowia, bo pracowałem i w szpitalu, prowadziłem gminny ośrodek zdrowia z 7-tysięcznym rejonem pacjentów, wtedy, kiedy jeszcze była budżetowa służba zdrowia. Następnie prowadziłem przychodnię przyzakładową przy kopalni miedzi. No, pacjentów mieliśmy bardzo dużo, bo było ponad 3000 emerytów, rencistów, było około 2000 pracujących górników, także pracy było sporo, bo była to zarówno działalność nie tylko medycyny pracy w sensie profilaktyki, ale była też działalność lecznicza. Mieliśmy przychodnię bardzo dobrze wyposażoną, przychodnię, która miała do swojej dyspozycji rentgen, która miała do dyspozycji laboratorium, czyli nasz komfort diagnostyczny w tym czasie był bardzo duży. Ale dzięki właśnie dofinansowaniu z kombinatu górniczo-hutniczego miedzi, było nas na to stać, bo ta przychodnia właśnie do tegoż kombinatu to należała. Kiedy przychodnię zlikwidowano, oczywiście próbowaliśmy bronić tego stanu posiadania, żeby go ocalić dla ludzi, którzy w tym rejonie mieszkali. No nie udało się tego uczynić. W związku z tym trzeba było podjąć decyzję. Albo szukać pracy, albo prowadzić jakąś własną działalność medyczną. Wybraliśmy tą drugą formę, ale i dlaczego? Dlatego, że bo takie pierwsze zderzenie z tą medycyną, którą wtedy uprawialiśmy, a szczególnie z medycyną jako służbą ukierunkowaną na dobro pacjenta. Zawsze było dla mnie problemem, że oficjalnie wielu z ludzi zgłaszających się po pomoc, no nie można było przyjąć, dlatego że było to niedozwolone przez system, który wtedy działał. W związku z tym, żeby uwolnić się z tych ram i być dyspozycyjnym dla każdego pacjenta, to prowadziliśmy własną działalność, założyliśmy praktykę lekarską, przychodnię lekarską w konsekwencji wybudowaliśmy i razem z żoną prowadzimy ją do dnia dzisiejszego, zatrudniając 10 osób, zresztą wspaniałych pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, a również personelu pomocniczego, także wszystkich serdecznie pozdrawiam oczywiście. I moi drodzy, jakie są też moje spostrzeżenia i obserwacje? Ponieważ nie zgodziłem się na podpisanie kontraktu swego czasu z kasami chorych, a następnie z funduszem. Dlaczego? Dlatego, że z moich obserwacji, z moich dokładnych tutaj doświadczeń wynikało, że nie jesteśmy w stanie utrzymać wysokiego poziomu świadczeń medycznych oraz mieć wystarczającej ilości czasu dla pacjenta, wchodząc w struktury właśnie funduszu. Poszliśmy troszkę inną drogą, drogą trudniejszą, bo stanowimy takie ubezpieczenie dla ludzi, którzy po prostu gdzieś potknęli się, gdzieś nie mają możliwości znalezienia pomocy. Oczekują tej pomocy szybko, chcą komfortowej obsługi. W związku z tym służymy im na takiej zasadzie, że owszem, ten pacjent za usługę musi uiścić jakieś honorarium, ale przyjęliśmy to z jakiego założenia? Wyszliśmy z założenia takiego, że o wiele większą wartość ta usługa medyczna ma dla pacjenta, który w jakiś sposób współuczestniczy w jej tworzeniu i za to uzyskuje pomoc medyczną wieloraką i szeroką. Również to, że poświęcamy czas temu pacjentowi, wizyta pacjenta może trwać 30-40 minut i nikt nie ma po prostu pretensji żalu, że ten pacjent zajmuje miejsce w gabinecie następnemu, który czeka w kolejce. Ludzie to rozumieją i akceptują taką sytuację. Jest to trudny wybór, ale wybór, który prowadzi do pewnej jakby zupełnie innej sytuacji. Pacjenci zaczynają zdawać sobie sprawę, że wszystko, co się wiąże z ratowaniem ich zdrowia, to kosztuje. Te ceny staramy się dostosować do każdego pacjenta, żeby każdego pacjenta był stać. Czyli jeżeli człowieka nie stać, to po prostu nie płaci za wizytę lekarską. Natomiast współuczestnicząc w tworzeniu tego zdrowia, on ma większą świadomość również i swojej odpowiedzialności, a ponieważ ponosi jakieś koszty, to wykorzystuje o wiele bardziej racjonalnie to, co się dla niego tutaj przygotowuje i co w zamian ofiaruje się. Ale ma wtedy lepsze warunki, bo oczywiście to są później inwestycje, to jest zabezpieczenie różnych świadczeń medycznych. Zaczynamy tworzyć sieć przychodni czy gabinetów, które są pacjentowi w stanie udzielić błyskawicznej pomocy lekarskiej w bardzo szerokim aspekcie. Proszę Państwa, ponieważ padły pewne zarzuty na temat lekarzy, którzy pracując w służbie zdrowia państwowej są niedostępni. Albo, że aby uzyskać pomoc lekarską, trzeba pójść prywatnie. Więc proszę Państwa, wynika to z tego, że z jednej strony służba zdrowia jest bardzo mocno niedofinansowana. To jest też wina systemu i polityki państwa, które tę politykę prowadzi. I nie jest to nasza wina, natomiast my pracujemy po 16 godzin na dobę. I proszę Państwa, jeżeli na przykład padają zarzuty, że nie można uzyskać porady w poradni specjalistycznej, to nie wynika to tylko i wyłącznie z niechęci lekarza, który tej porady nie chce udzielić, albo dlaczego są długie kolejki? Dlatego, że ten lekarz ma limity. A mając limity, to niestety może przyjąć tylko tyle, ile ma zakontraktowane pacjentów możliwych do przyjęcia właśnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale lekarz, który pracuje i w Narodowym Funduszu Zdrowia, bardzo często pracuje również poza tym funduszem. A pracując poza funduszem, to on świadczy dalej usługi dla pacjentów w innej formie, na innych zasadach, ale on jest do dyspozycji. Proszę Państwa, gdybyśmy zaczęli pracować tak, jak prawo nakazuje, czyli 7,5 godziny dziennie, to w ciągu 2-3 miesięcy służba zdrowia w Polsce, mam wrażenie, nie istnieje. Troszkę lepsza sytuacja jest może w dużych miastach. W takim mieście i na wsi, na której pracuję, kiedy odeszło do wieczności kilku lekarzy w ostatnim czasie, lekarzy młodych, lekarzy, którzy mieli po 50 kilka, 60 lat. Więc deficyt zaczyna przyrastać. Młodych lekarzy nie widać. Ze specjalizacjami jest bardzo trudno. Trudno obsadzić oddziały szpitalne. Lekarze na dyżury do oddziałów szpitalnych przyjeżdżają i z Wrocławia, a nawet bywało, że przylatywał samolotem lekarz z Gdańska. Czyli proszę Państwa, jest sytuacja na tyle katastrofalna, że musimy się bardzo głęboko zastanowić, co robić, żeby je zaradzić. Jak zwiększyć ilość pieniędzy w systemie. Jak zabezpieczyć wzrost personelu służby zdrowia, nie tylko lekarzy. Bardzo brakuje pielęgniarek. Średnia wieku pielęgniarek to jest ponad 50 lat. Czyli te panie jeszcze kilka lat i wiele z nich odejdzie na emeryturę, a młodych dziewczyn nie widać. Kończą uczelnie, kończą studia, chociażby licencjackie i bardzo często wyjeżdżają na zachód. W tej chwili 20-30% młodych lekarzy kończących studia niestety opuszcza kraj, wyjeżdża na zachód. Wiele nie może podjąć specjalizacji, bo brakuje miejsc specjalizacyjnych. Brakuje rezydentur, żeby specjalizację robić. Żaden pracodawca, który zatrudni lekarza, nie jest w stanie w ciągu lat specjalizacji wypuścić tego człowieka na te 4-5 lat na permanentne wyjazdy na różne staże specjalizacyjne. W związku z tym mamy jakąś sytuację patową, którą trzeba po prostu rozwiązać. No jak to rozwiązać? Sprawa otwarta i również spotykamy się z Państwem, żeby też podzielić się naszymi bolączkami. Bo proszę Państwa, jeżeli też Państwo nie zrozumieją nas, którzy poświęcamy Wam czas, to tworzą się sytuacje konfliktowe, ale lekarz zmęczony bardzo często wielogodzinną pracą, dyżurem w szpitalu, kiedy to jest na przykład 12 czy 13 godzina pracy danego dnia, no może być troszkę mniej cierpliwy, jest zmęczony. A kiedy jeszcze spotyka się często rzeczywiście z pretensjami, no, za które nie ponosi odpowiedzialności żadnej ze strony pacjenta, no to zaczyna się to też wielki ból, też jakieś rozdrażnienie, tworzy się trudna sytuacja, która no, też zaważa na tej ogólnej atmosferze, która panuje. Więc musimy wzajemnie się szanować, wzajemnie wspierać i szukać wspólnie rozwiązań, jak poprawić sytuację przede wszystkim i finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, żeby w systemie było więcej pieniędzy, które pozwolą na to, żeby realnie wycenić usługi w służbie zdrowia. Bo proszę Państwa, jeżeli lekarz rodzinny ma 10 zł czy 12 zł dla pacjenta, który jest do niego zaoptowany, ma z tych pieniędzy utrzymać przychodnie, utrzymać personel i zapewnić diagnostykę dla swoich pacjentów, nie jest w stanie tego zrobić. Więc owszem, niechby stawka kapitacyjna jakaś została na pewnym poziomie, ale za diagnostykę według prawidłowo skalkulowanych cen powinno być dodatkowe wynagrodzenie realne do poniesionych kosztów. Bo jeżeli tego nie będzie, nikt nie jest w stanie dokładać do systemu, bo nie ma tych pieniędzy. Także podobnie w szpitalach. Szpital dlatego się zadłuża, bo ma nadwykonania, bo kontrakt, który jest zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia, opiewa na określoną ilość przyjętych pacjentów. Jeżeli są tak zwane nadprzyjęcia, nadlimity, to za tych pacjentów przyjętych ponosimy koszty, ale niestety z Narodowym Funduszem Zdrowia odbywa się walka i bardzo często tych pieniędzy nie ma, albo jest jakaś część wypłacona. W związku z tym zaciąga się kredyty, w związku z tym zadłuża się szpital i później oczywiście jest wielkie larum, że szpitale są zadłużone i nie mają możliwości, żeby w jakiś sposób świadczyć porządne usługi pacjentom. Moi drodzy, to jest taki pierwszy głos teraz wieczorem, który ma na celu uświadomić troszkę Państwu, jak to w rzeczywistości wygląda. Po to, żeby z jakimś też wzajemnym szacunkiem i z troską, bo my jesteśmy dla Was. Pacjent jest tym dobrem, a dla pacjenta dobrem jest zdrowie. To zdrowie wymaga troski, ale troski nie tylko naszej, bo służba zdrowia nie zabezpieczy całkowicie Waszych potrzeb. To również jest Wasza rola. Wy musicie poszanować swoje zdrowie i przez pewne działania profilaktyczne, które będą zapobiegały powstawaniu chorób, to też musicie podjąć działania, które spowodują to, że koszty leczenia, diagnostyki będą później niższe, bo nie będą potrzebne, a będą służyły tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był głos pana doktora Janusza Chudyby, teraz pan doktor Janusz Bolanowski.
Obserwując funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, odczuwamy pewien niedosyt. Jest to rzecz oczywista. Natomiast co my widzimy? Mamy sytuację następującą. Jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest płatnikiem i ten płatnik wypełnia lepiej lub gorzej swoją rolę. Natomiast praktycznie nie można znaleźć kreatora systemu ochrony zdrowia. Własność szpitali jest bardzo podzielona. Niekiedy szpital jest własnością starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego, ministerstwa zdrowia, czasami jakiegoś urzędu miasta. Powoduje to brak koordynacji. Brak koordynacji jest bardzo kosztowny. Niejednokrotnie prowadzi to do niepotrzebnej diagnostyki, do niewłaściwego wydawania środków publicznych. Takim przykładem braku koordynacji, braku kreatora systemu ochrony zdrowia był rozdział środków unijnych. Niejednokrotnie ambicje lokalne powodowały, że jakiś malutki szpital starał się o zakup tomografu komputerowego, który był finansowany ze środków unijnych. Natomiast z drugiej strony płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, nie miał na tyle środków, żeby zakontraktować takie świadczenie medyczne w satysfakcjonującej wielkości. Dochodziło do tego, że na przykład został zakupiony sprzęt za 2 miliony złotych, a roczny kontrakt na diagnostykę na tym sprzęcie opiewał na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli ten sprzęt, sam przychód mógłby być dopiero zwrócony po 25 latach. Brak koordynacji bardzo dużo kosztuje. I to cały czas obserwujemy i nie widać jakby szansy na poprawę. Tutaj nawracając do tego, odnosząc się do tego, o czym pan doktor powiedział, o roli pacjenta, odpowiedzialności pacjenta, musimy mieć świadomość taką, że niedostatecznie pracujemy nad edukacją pacjenta. Przede wszystkim pacjent powinien mieć świadomość chociażby takich faktów, że jeżeli zapisze się do lekarza i z różnych powodów na tą wizytę nie przyjdzie, powinien odwołać tą wizytę, dlatego że niejednokrotnie ktoś inny mógłby skorzystać i skrócić dzięki temu kolejkę. Obserwuje się w różnych podmiotach, w różnych specjalizacjach, specjalnościach medycznych taką sytuację, że nie zgłasza się na umówioną wizytę od 20 do 30 niekiedy procent pacjentów. Ci pacjenci blokują kolejkę, ktoś inny mógłby z tej porady skorzystać, kolejka byłaby krótsza. Także taka świadomość powinna być, taką świadomość powinniśmy mieć. Coraz częściej słyszymy głosy takie, że pacjent powinien faktycznie wiedzieć, ile ta diagnostyka, której on jest poddawany, czy leczenie, ile to kosztuje. Chociażby koszt miesięcznej dializoterapii to jest 6 tysięcy złotych, to jest dużo pieniędzy. I pacjenci, którzy są dializowani, to uzyskują bez problemu i tutaj nie ma ograniczeń praktycznie w naszym kraju w tym zakresie. Także tutaj chciałem zwrócić uwagę właśnie na tą kwestię edukacji pacjentów, w tym też edukacji ekonomicznej, nie mówiąc o współpłaceniu pacjentów w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Panowie, a jak wygląda kwestia restrukturyzacji czy prywatyzacji? Czy to jest rozwiązanie, albo jakie to jest rozwiązanie? Bo gdy mówi się o służbie zdrowia, o organizacji służby zdrowia, mówiliśmy o finansach, o kadrze, czy jest jej za dużo, za mało, ale kwestia też właśnie restrukturyzacji, przekształceń podmiotów leczniczych, zadłużenie, bo jeżeli były nadwykonania, ten temat też w jakiś sposób sygnalizowaliśmy, no to czy to nie jest prosta droga do tego, żeby przekształcać czy sprzedawać tak podmioty lecznicze?
W dyskusji prowadzonej nad systemem ochrony zdrowia bardzo słyszymy taką tezę, że prywatyzacja uzdrowi wszystko, albo przynajmniej bardzo sytuację poprawi. Wręcz ustawa o działalności leczniczej skłania szpitale do tego, aby zostały przekształcone przez podmioty prowadzące je w spółki prawa handlowego. Ja od przeszło 12 lat kieruję zakładem opieki zdrowotnej, który działa w formie spółki prawa handlowego. Jest to przychodnia rejonowo-specjalistyczna w Jelczu-Laskowicach, która jest własnością w 100% miasta i gminy Jelcz-Laskowice. I mam też własne swoje doświadczenia i doświadczenia innych podmiotów, które obserwuję i jakie wnioski z tego wypływają dla mnie. Właściwie w sposobie zarządzania wielkiej różnicy nie ma i tutaj oczekiwanie, że za pomocą cudownej różdżki po zmianie, po przekształceniu w spółkę prawa handlowego będzie deficyt, strata zniknie, pojawią się zyski, jest zupełnie nieuzasadnione. Owszem, taka forma ma swoje uzasadnienie w niewielu przypadkach. Na przykład takim przykładem jest sytuacja, kiedy szpital powiatowy popada w długi, jest w trudnej sytuacji. Powiaty są bardzo ułomnymi jednostkami samorządu terytorialnego, chociażby z tego powodu, że praktycznie nie posiadają dochodów własnych. 90% ich budżetu to są pieniądze znaczone, którymi swobodnie nie mogą dysponować. I czasami obserwujemy taką sytuację, że powiat zawiązuje spółkę z gminami, które wchodzą w skład tego powiatu. Wówczas gminy jako jednostki, zwłaszcza jeżeli są to gminy w miarę zamożne, które mogą dysponować jakimiś środkami finansowymi, są w stanie wspomóc budżet tego szpitala i uchronić go przed upadkiem, uchronić go też przed sprzedażą, bo często obserwujemy z kolei inną sytuację, że rządzący w danym powiecie, czy też na poziomie województw, to takie sytuacje mają miejsce, decydują się na przekształcenie w spółkę. Później ta spółka właściwie ma podobny wynik finansowy jak działając wcześniej i znajduje się jakiś inwestor, często dziwny inwestor, który za podejrzanie małe pieniądze kupuje ten szpital i szpital już jest stracony. Mieliśmy takie sytuacje, chociażby bodajże w Mysłowicach, kiedy jacyś tam lokalni działacze kupili za niewielkie pieniądze ten szpital, no i szpital jest dla samorządu stracony. Oni pewne zobowiązania mają, ale w stosunku do samorządu, do zakresu prowadzenia działalności, ale te zobowiązania po pewnym czasie znikają i majątek publiczny przechodzi w ten oto sposób w ręce prywatne i taka droga często ma miejsce. Nie musi tak być. Nie musi tak być, jeżeli się zatrzyma przekształcenie na etapie takim, że udziałowcami są tylko podmioty publiczne, czyli Skarb Państwa, samorząd gminny, samorząd powiatowy czy samorząd wojewódzki. To wręcz wzmacnia sytuację finansową szpitala, pozwala na różne inwestycje. Jednakże, tak jak wspomniałem, często ta komercjalizacja, czyli przekształcenie w spółkę, jest prostą drogą do prywatyzacji, do wyprzedaży tego majątku i tu już jest sprawa zamknięta. Szpital nie jest własnością powiatu. O wszystkim decyduje właściciel wtedy.
A z tymi funduszami, czy jest szansa na to, że coś się może zmienić, czy drgnąć, bo nawet słuchacze telefonujący do nas zgłaszają, czy zgłaszali podczas rozmowy, że no, mimo wszystko trzeba myśleć o własnych pieniądzach i za własne pieniądze się leczyć, pójść na jakieś zabiegi. Czy jest szansa, nie na jakąś wielką rewolucję, na jakąś zmianę, tak? Ma to być reforma? Czy co miałoby to być, żeby jednak była większa dostępność do badań specjalistycznych, na różnego rodzaju zabiegi, żeby nie trzeba było z NFZ-u tak długo czekać, prawda, że musi się wziąć pieniądze czy pożyczkę i zapłacić za zabieg czy wizytę specjalistyczną?
To częstokroć już się dzieje. Pacjenci wykupują sobie różne procedury, czy diagnostyczne, czy terapeutyczne, zabiegi operacyjne. Tutaj akurat w przypadku spółki jest to łatwiejsze, dlatego że spółka prawa handlowego, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie ma takiej bariery, że nie może przyjmować pieniędzy i wykonywać to poza kolejką. Oczywiście jest tu pewien taki problem etyczny i też takie postępowanie nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym w przypadku SPZOZ-ów. Jest to, powiedzmy, taki pewien plus spółki prawa handlowego, która to może robić, no bo co? Jeżeli by tego nie zrobiła, jeżeli to zrobi, no to uzyska jakiś przychód, te pieniądze zostaną w tej spółce, uzupełnią w pewnym stopniu budżet tego podmiotu i poprawią jego sytuację finansową. W przeciwnym razie ten ktoś uda się do innego, prywatnego podmiotu, który działa poza systemem Narodowego Funduszu Zdrowia, no i te pieniądze zostaną gdzie indziej. Oczywiście tutaj jest jeszcze cała kwestia omijania kolejki, etyki. Te same osoby pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i też równolegle poza tym funduszem jest to pewne takie wyzwanie i formalne, i etyczne, no bo w pewnym sensie zakaz konkurencji by tu też wchodził czasami w rachubę. Jednakże w obecnym stanie naszych kadr medycznych nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić rozdział pomiędzy płatnikiem publicznym a innymi formami. Gdzieniegdzie to się zdarza, ale u nas nie ma takiego uzasadnienia i też myślę, że nie ma takiej potrzeby. Jednakże to, o czym ja mówię, często było nadużywane w przypadku zachęt do tworzenia spółek, gdzie uważano, że wówczas spółka, jak szpital zostanie w spółkę przekształcony, będzie dużo prywatnych zabiegów, wówczas sytuacja się diametralnie poprawi. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że nasze społeczeństwo, że kto choruje, często osoby niezamożne i które nie mogą sobie pozwolić na tego typu wydatek, i te osoby powinny mieć przede wszystkim zapewnione przez płatnika publicznego świadczenia zdrowotne na odpowiednim poziomie.
Mówiliśmy na temat tych elementów systemu: lecznictwo otwarte, lecznictwo szpitalne. Jak je jeszcze można podzielić? Jak ono też funkcjonuje w Polsce?
Popatrzmy na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Cały budżet zamyka się kwotą około 68 miliardów złotych. Prawie 30 miliardów to jest lecznictwo szpitalne. I tutaj jest to właściwie główny element kosztowy tego systemu. Lecznictwo szpitalne, o którym dosyć dużo już powiedzieliśmy, ma swoje różne wyzwania. Tutaj też, mówiąc o lecznictwie szpitalnym, musimy pamiętać o, tak samo łączyć to z sytuacją kadr medycznych, rozwoju tych kadr medycznych, bo mówiliśmy już o kształceniu przeddyplomowym, na przykład na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego, ale też na kierunku pielęgniarskim, na kształceniu fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych. Cały czas pamiętajmy, nie mówimy tylko o lekarzach. To, że my jesteśmy obydwaj lekarzami, nie znaczy to, że zapominamy o innych pracownikach. Oni są też bardzo ważni. I kształcenie przeddyplomowe, które tak jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszej audycji, powinno być lepiej dofinansowane, przynajmniej więcej osób powinno być przyjmowane na wydziały lekarskie uniwersytetów medycznych. Też trzeba sobie powiedzieć rzecz następującą, że skoro 800 osób rocznie finansuje sobie te studia, często oczywiście zadłużając rodziny, zadłużają się na poczet tego przyszłego dyplomu, tego młodego człowieka. Ja nie rozumiem, i też rektorzy uniwersytetów medycznych wyrażali niejednokrotnie zdziwienie, że ta liczba, bo to jest liczba co roku wyznaczana przez ministerstwo, mogłaby być wyższa. Kto jest na studiach niestacjonarnych, kto płaci sobie za studia sam? To są osoby, które uzyskały na maturze wynik tylko nieco gorszy, jednak to są osoby, które bardzo, bardzo dobrze zdały maturę i rokują to, że będą bardzo dobrymi lekarzami. I ja uważam, że w obecnej sytuacji kadrowej nawet powinno się rozważyć sytuację taką, żeby zmniejszyć liczbę studentów z zagranicy, którzy u nas studiują, dlatego że wtedy na te miejsca mogliby wejść Polacy, którzy też płacą sobie za te studia. Także tutaj rzeczywiście jeszcze raz podkreślamy z panem doktorem, biorąc pod uwagę demografię, że średnia wieku w różnych specjalizacjach, jak również średnia wieku pań pielęgniarek przekroczyła 50. rok życia, trzeba bić na alarm i trzeba podejmować takie działania, które coś zmienią, i mieć świadomość, że ta zmiana będzie widoczna dopiero za parę lat. Jak my prześpimy ten moment, no to będziemy konsekwencje tego zaniechania odczuwać jeszcze dosyć długo. Kolejną sprawą jest to, o czym mówiliśmy, system specjalizacji, aby te specjalizacje były odpowiednie, jak najbardziej przydatne dla systemu ochrony zdrowia. tak, aby ci lekarze mogli się kształcić w sposób taki, żeby mogli równocześnie utrzymać swoje rodziny, żeby nie decydowali się na emigrację, która umożliwi im założenie rodzin czy utrzymanie tych rodzin. Wreszcie następny etap, to jest etap już pospecjalizacyjny. Niejednokrotnie obserwujemy w niektórych przypadkach taką patologiczną sytuację, która jest związana z obligatoryjnym u nas systemem ordynatorskim. Niejednokrotnie rozwój zawodowy lekarza jest przez to ograniczony, dlatego że wie, że starszy kolega czy starsza koleżanka, starszy o kilku lat już piastuje to stanowisko i on nie będzie mógł się rozwinąć w sposób taki, żeby mógł prowadzić działalność medyczną bardziej niezależną w strukturach szpitalnych, natomiast sam sobie szpitala nie zbuduje, bo nie jest od tego, przede wszystkim go na to nie stać. Także tutaj wielkie zmiany kadrowe, jak również wielkie zmiany organizacyjne. Jeszcze raz powtórzę to, że nie mamy kreatora systemu ochrony zdrowia, nie mamy też map zabezpieczenia, map zdrowotnych, map potrzeb zdrowotnych, które są dopiero tworzone i w obecnej perspektywie unijnej ta perspektywa będzie, pieniądze dopiero będą uruchomione w sytuacji, kiedy te mapy powstaną. Ale czy one powstaną w sposób, zostaną według prawidłowej, właściwej metodyki skonstruowane, to też nie wiemy. Także tutaj jest wiele zaniechań, brak kreatora polityki zdrowotnej i nieodpowiednia polityka względem kadr medycznych. Pamiętamy jeszcze raz o paniach pielęgniarkach. W Polsce prawie 80 uczelni kształci panie pielęgniarki. Powinno kształcić więcej. Kierunek pielęgniarstwa powinien zostać kierunkiem, tak zwanym kierunkiem zamawianym, gdzie te uczelnie, często w miastach mniejszych, w miastach powiatowych, które kształcą pielęgniarki, powinny otrzymać pomoc finansową od państwa, żeby ten kierunek był atrakcyjny, a poza tym wracamy do pieniędzy. Jeżeli nie będzie wzrostu wynagrodzeń też w grupach tego personelu pielęgniarskiego, czy wśród fizjoterapeutów, czy wśród diagnostów laboratoryjnych, wówczas te osoby mające wyższe wykształcenie, co najmniej licencjackie, nie będą odczuwały satysfakcji z pracy zawodowej i niejednokrotnie emigrują.
Dziękuję. Drodzy Państwo, organizacja służby zdrowia, temat rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Nasi goście, doktor nauk medycznych Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, ekspert Instytutu Sobieskiego. I drugim gościem jest lekarz Janusz Chudyba, specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55. Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Po 22. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z powiatu sandomierskiego.
Pani imię?
Elżbieta.
Proszę bardzo.
Ci panowie doktorzy pięknie to mówią, ale to jest w realu, bo w rzeczywistości leczę się od 2005 roku i tak robiła kiedyś jeszcze w 2007 roku był taki, co robili, darmo cholesterol i takie inne. Przez przypadek się dowiedziałam, że mam bardzo wysoki. Mam drugą grupę umiarkowaną i z tej grupy biorę tylko 529 zł. I na cholesterol biorę leki, zaraz powiem, już, wyciągam. Atoris, do tego mam astmę, gziewy i tabletki biorę. Jeszcze mi się wtrąciła osteoporoza. Na osteoporozę biorę jedną tabletkę miesięcznie, pod koniec miesiąca, osika. I do tego przeciwbólowe tabletki. Są zmieniane, żeby organizmu nie przyzwyczajać do jednych tabletek przeciwbólowych. Niech mi szanowni goście wytłumaczą, jeśli się pojedzie do lekarza, są opryskliwi. Do neurologa, bo mam zwyrodnienie kręgosłupa, to nie mogę się już od roku zarejestrować, jadąc do Sandomierza, do szpitala. Muszę wstać o godzinie 3 i hutą jechać. Jestem tam na 6:00. Ludzi multum. Pierwsze 6 osób, jeśli się dostaną, to są przyjęte, a jeśli nie, to są przepisywane na następną wizytę. Telefonicznie zarejestrować się to jest cud, bo już do grudnia nie ma takiej możliwości. To niech mi szanowni goście wytłumaczą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo dziękuję. Panowie, próbujemy. Pan doktor Chudyba.
Proszę pani, współczujemy bardzo problemu, który pani przeżywa. Jesteśmy całym sercem z panią. Tylko tak również chcemy uświadomić. Są wielorakie problemy zdrowotne. Rzeczywiście, pani świadczenia zdrowotne z tytułu niepełnosprawności czy renty są bardzo niskie. Równocześnie chcemy też pani uświadomić, że leki w astmie, które są stosowane, są płatne w tak zwanym ryczałcie. Czyli lek, który kosztuje na przykład 180 zł, pani zaledwie płaci za niego 3,20 czy może troszeczkę więcej, w zależności od limitu, który jest wyznaczony na lek. Czyli już tutaj jest pewna korzyść, którą pani z tytułu ubezpieczenia ponosi, czyli korzysta pani z tej pomocy. Natomiast proszę pani, to co pani mówi, to potwierdza po prostu nasze spostrzeżenia, o których my mówimy. Czyli tak, brakuje proszę pani specjalistów, to jest raz. Ci lekarze, którzy, jak pani wspomina, jedzie pani do szpitala, aby się zarejestrować do poradni, zapewne przyszpitalnej, to zapewne pracują i na oddziałach, jak i w poradniach przyszpitalnych, specjalistycznych. Ale te poradnie mają określone limity. I to, że jest przyjętych tylko 6 osób, to naprawdę nie jest winą lekarza, który proszę pani, zechciałby panią na pewno przyjąć, ale nie ma limitu i nie ma możliwości, bo fundusz za to świadczenie szpitalowi nie zapłaci. W związku z tym lekarz jest bezradny. Lekarz, który miałby największą chęć, żeby pani udzielić pomocy, staje przed dylematem, jak to uczynić. I proszę pani, rozbijamy się o system, nie o brak jakiejś empatii, chęci udzielenia pomocy pani ze strony lekarza. A proszę pani, bardzo często dlaczego ten lekarz jest opryskliwy, proszę pani? Pozwolę sobie bronić też kolegów lekarzy, którzy bardzo często pracując w oddziale pełnił dyżury. I ten człowiek może po 24 godzinach dyżuru i po obsłudze pacjentów na oddziale schodzi do przychodni, gdzie z wielu pacjentów, którzy bardzo często wszelkie swoje pretensje zgłaszają do lekarza i lekarz obrywa za to, za co nie ponosi winy. On jest niewinny tej sytuacji, natomiast wszystkie zarzuty i wszelkie po prostu jakieś niezadowolenie pacjentów tutaj na niego jest skupione. Więc proszę Państwa, droga Pani, ja naprawdę współczuję, ale dlatego zapytujemy Państwa. Zapytujemy Państwa, żebyśmy wspólnie, widząc te problemy, które sami przeżywamy, starali się, no przepraszam, dobrze, podsunąć jakiś pomysł. Może, proszę Państwa, zastanowić się, skąd te pieniądze znaleźć. A może, proszę Państwa, no cóż, na ile się uda zmienić system. No proszę Pani, można to uczynić w ten sposób. Stworzyć konkurencyjne kasy chorych, jakie są na przykład w Szwajcarii czy Niemczech. No ale teraz tak, państwo staje się gospodarzami własnych finansów. Jeżeli człowiek, który nie ma tych pieniędzy zbyt dużo, dostanie te pieniądze do ręki, system nie zapłaci za niego ubezpieczenia, to w tym momencie te potrzeby codziennego dnia wchłoną pieniądze, to przepraszam, no kupno chociażby leku, albo przepraszam, kupno chleba, czegokolwiek, to proszę Pani, to nie będzie stać na zapłatę ubezpieczenia dla innej kasy chorych. I ten człowiek zostanie siłą rzeczy bez ubezpieczenia. No proszę Państwa, mamy sytuację taką. Musimy się zastanowić, jak nasza gospodarka wygląda. Dlaczego młodzi ludzie, którzy mogliby zasilać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, opuszczają nasz kraj i zasilają inne fundusze. Albo nie zasilają żadnych, tylko tam pracują, płacą podatki, a przywożą jakieś pieniążki tutaj. No dlatego, że tutaj nie ma pracy, albo jest praca bardzo nisko opłacana. Zakłady pracy próbują bronić się przed dość wysokimi kosztami pracy w taki sposób, że wynajmują firmy outsourcingowe, firmy pośredniczące, które, proszę Państwa, które wynajmują pracownika, tylko ten pracownik jest zatrudniony na zupełnie innych zasadach. Czyli pieniądze, które płyną za tego pracownika do systemu, są bardzo nikłe albo nie ma ich wcale. I ten człowiek potrzebuje pomocy, a później tej pomocy nie może uzyskać, bo tych pieniędzy de facto nie ma. Więc zastanawiajmy się, dyskutujmy, rozmawiajmy i rzeczywiście wyrażajmy swoje żale, może ktoś je rzeczywiście usłyszy. Może również rząd pochyli się w sposób bardziej zdecydowany nad problemami ludzi. Ale no proszę Państwa, jeżeli rząd nie zapewni zwiększenia dopływu pieniędzy do Narodowego Funduszu Zdrowia, no to my sami niewiele poradzimy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Andrzej z Dolnego Śląska. Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich obecnych w studiu. I proszę Państwa, słuchałem między innymi też niedokończonych rozmów w Radiu Maryja o godzinie 18 z czymś tam. I wypowiadały się panie, które twierdziły, że są, przepraszają, bo są bardzo zdenerwowane. Ja nie tylko jestem zdenerwowany, ja jestem sfrustrowany, zdenerwowany, wręcz nie chcę używać wulgaryzmów. Szanowni Państwo, naszą służbę zdrowia, czyli tą rzeczywistość w naszej polskiej rzeczywistości, należałoby zlikwidować, wręcz to nie mieści się w głowie, co się w ogóle dzieje. Narzekamy, że brak jest lekarzy, ponieważ wyjeżdżają za granicę, bo tam jest lepszy chlebek, jest przyjemniej, lekko, nie to, że lekko, ale więcej się zarabia. Ale nasi lekarze w stosunku proporcjonalnie do zarobku obywateli to mają Amerykę. Nie Amerykę, mają wielkie krocie. Im się nie dzieje krzywda. Ale co zrobić, żeby nie wyjeżdżali lekarze? Należy każdego studenta, który kończy studia medyczne, zobowiązać jego opiekunów, rodziców czy kogokolwiek, który dzierży nad nim pieczę czasową, zobowiązać do wpłacenia kaucji, która zagwarantuje odpłatność jego studiów. To zwykli, prości ludzie w Polsce pracują ciężko, żeby on studiował. I dlaczego on nagle obsikuje tych wszystkich jego sponsorów i wyjeżdża sobie za granicę i pozostawia swoich rodaków w takiej sytuacji bez lekarzy? Przecież on powinien, nie możemy zakazać mu wyjazdu, niech on wyjeżdża, ale niech zapłaci za te studia, na które pracowali wszyscy prości ludzie. On studiował, chwała, że ma zdolności, ale mają ciężkie garby ci, którzy pracowali na jego studia, i on musi zapłacić za pracę tych swoich tu obecnych ludzi. Oprócz tego, proszę Państwa, dlaczego lekarze nie płacą VAT-u? A przecież żyjemy w państwie demokratycznym. Co to jest za demokracja, że jedni są lepszymi, a drudzy gorszymi? To jest demokracja czy złodziejstwo? No w końcu bądźmy sprawiedliwi. Niech, jeżeli jesteśmy w państwie demokratycznym, obowiązuje równość, to bądźmy równi, a nie lepsi i gorsi.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Zgłosił pan kilka spraw. Szczęść Boże panu.
Dziękuję uprzejmie, ale to nie wszystko.
Ja mam świadomość, ale spróbujemy już tymi sprawami się zająć. Mam nadzieję, że słuchacze, odbierając ich oczywiście telefony, spraw wiele będą jeszcze poruszali w kwestii organizacji służby zdrowia. Który z panów?
Ja zacznę.
Bardzo proszę, pan doktor Chudyba.
Proszę pana, pewnie powtarza pan pewne wyobrażenia o służbie zdrowia, o lekarzach, którzy krocie zarabiają, ale proszę pana, to są tylko półprawdy albo niewiele w tym prawdy. Są rzeczywiście specjaliści dużo zarabiający, ale to są tak naprawdę jednostki. Większość lekarzy zarabia tak naprawdę bardzo niewiele. No proszę pana, młody lekarz, który jest na stażu, jego pensja wynosi 1700 zł. Może dorobić na dyżurach do 400 zł miesięcznie. Czyli jeżeli tak, ma żonę, która mniej więcej tyle zarabia, to jeszcze jest w stanie utrzymać się, jest w stanie w jakiś sposób przeżyć. Jeżeli jest sam, żyje w wielkim mieście, ma się specjalizować, to nie jest w stanie nawet przeżyć. Lekarz, który kończy staż i rozpoczyna specjalizację i jest na tak zwanej rezydenturze, ma netto płacone 2400 zł i może dorobić do 3000 zł na dyżurach. Więc rzeczywiście są to krocie, które lekarze zarabiają. Bardzo często lekarze specjaliści pracują zarówno w Polsce, jak i wyjeżdżają okresowo za granicę, starając się zwiększyć swój nawet budżet rodzinny i domowy. Z drugiej strony, państwo też, każdy oczekuje z państwa, że ten lekarz, który wam świadczy pomoc w ratowaniu waszego zdrowia, będzie i wykształcony, i wypoczęty, i będzie uśmiechnięty, i będzie zadowolony z życia, i takiego lekarza też oczekujecie, i będzie to bardzo kompetentny człowiek. Ale z drugiej strony, zauważcie państwo, że każde szkolenie, za które my płacimy, to na przykład taki dwudniowy wyjazd do Warszawy na jakiś kongres medyczny, łącznie z pobytem i podróżą, to jest chociażby z Dolnego Śląska, to jest koszt do poniesienia około minimum 1000 zł. Więc jeżeli ten lekarz nie ma tych pieniędzy, to nie pojedzie, nie będzie się dokształcał. I tutaj bardzo słusznie pan wspomniał o VAT-ie, tylko VAT-em my jesteśmy karani, bo proszę państwa, jeżeli traktowani jesteśmy z jednej strony przez państwo jako ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo w tej chwili już nie jesteśmy zakładami służby zdrowia, tylko zakładami usługowymi, tak nas przekształcono, to proszę państwa, to gdybyśmy płacili VAT i mogli VAT odliczać z tytułu zakupionego sprzętu, środków codziennego użytku, które państwu służą, to w systemie służby zdrowia zostawałoby no, przynajmniej około 3 miliardów złotych. Czyli tutaj też, proszę Państwa, z jednej strony państwo przez Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje nam część podatku, ale łatwo drugą ręką zagarnia z tytułu nieodliczenia VAT-u bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym, gdyby rzeczywiście służba zdrowia te pieniądze, które państwu ofiaruje jako część podatku, bo to są państwa pieniądze. I tu chcę państwa uświadomić co do jeszcze jednej rzeczy. Służba zdrowia w Polsce nie jest służbą zdrowia bezpłatną, tylko państwo tą służbę zdrowia utrzymujecie. I ona ma tyle pieniędzy, ile państwo za pośrednictwem ZUS-u do NFZ-u zapłacicie. I to jest cała tajemnica. Czyli później kwestia podzielenia tych pieniędzy, a jest to tak naprawdę mały woreczek, którym trzeba bardzo oszczędnie gospodarować i wszyscy to musimy robić. Więc proszę Państwa, to prowadzi do sytuacji takiej, że na własnej skórze odczuwamy wszyscy ten deficyt. Proszę Państwa, ja pracuję od 12 do 16 godzin na dobę, mając 60 lat. Ile Pan Bóg życia da? Nie wiem, ale czuję się czasami bardzo zmęczony. Staram się być cierpliwy, spokojny, mieć czas dla pacjenta, bo taka jest moja rola. Organizuję tak służbę zdrowia, żeby rozwiązywać problemy pacjenta maksymalnie szybko, maksymalnie skutecznie i dobrze go leczyć. Ale bez porządnej, dobrej diagnostyki nie ma dobrego leczenia. A to wszystko niestety kosztuje. Więc jeżeli nie będzie rzetelnej wyceny, jeżeli idą Państwo do piekarni, to za chleb musicie zapłacić. Jeżeli bierzecie 2 albo 3 bochenki chleba, to przepraszam, to nie zapłacicie za 1 bochenek chleba, ale za 3 bochenki chleba. Więc proszę Państwa, no takie są realia. Nie ma niestety, uświadommy sobie, że w naszej rzeczywistości nie ma niczego za darmo. Tylko wszystko, z czego korzystamy, kosztuje. Jeżeli nie my płacimy za to, to ktoś za to zapłaci. Natomiast rolą państwa jest takie organizowanie służby zdrowia, również służby zdrowia, ale nie tylko służby zdrowia, ale naszego życia. Bo proszę państwa, naród jest suwerenem. To naród organizuje sobie państwo, żeby to państwo służyło właśnie narodowi. To człowiek jest podmiotem. To człowiek jest podmiotem działania państwa. To dla człowieka, dla jego dobra państwo ma działać. Wszelkie instytucje, które to państwo tworzy. Systemy ubezpieczeniowe, systemy zdrowotne, jak i inne instytucje powinny organizować tak życie, żeby zapewnić i prawo do życia, i prawo do zachowania tego życia i do maksymalnego rozwoju. To jest pierwsze, to jest prawo natury każdego człowieka. To jest prawo moralne. I tak to powinno wyglądać. Więc my bardzo często łapiemy się różnych środków i metod, żeby państwu jak najskuteczniej i najlepiej pomóc. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chciałem się jeszcze odnieść do wątku pańskiej wypowiedzi dotyczącej odpłatności za studia medyczne. Oczywiście studia medyczne należą do najdroższych studiów. 6 lat to około 180, może i nawet 200 tysięcy złotych. Natomiast nie jest możliwym, żeby ograniczyć możliwość wyjeżdżania za granicę, bo co z innymi? Na przykład informatycy, którzy zostali w Polsce wykształceni i pracują gdzieś poza jej granicami, też zostali wykształceni z pańskich pieniędzy, z naszych pieniędzy. Też takie pieniądze zostały tam zainwestowane. Niejednokrotnie też mamy taką sytuację, że są na wielu uczelniach kierunki, po których osoby, które je kończą, nie znajdują w ogóle pracy. Z założenia nie bierze się pod uwagę tego, jakie jest zapotrzebowanie na dany zawód, na dane wykształcenie na rynku pracy. I te osoby też wyjeżdżają, natomiast też były kształcone za nasze pieniądze. Także tutaj oczywiście jest to zła sytuacja, ale nie dotyczy tylko medycyny, jest to ogólne zjawisko. Jeżeli sytuacja w naszym kraju byłaby inna, osoby wykształcone za nasze pieniądze nie opuszczałyby go, wyjeżdżając za chlebem.
I proszę Państwa, jeszcze jedno słowo. Zarówno kolega, jak i ja, z naszymi kwalifikacjami medycznymi, z naszymi specjalizacjami, na Zachodzie moglibyśmy opływać we wszelkie dobre, jak pan mówi. Ale my podjęliśmy inną decyzję. Jesteśmy Polakami, wywodzimy się z tego narodu i jesteśmy zobowiązani służyć wam jako ludziom. I dlatego jesteśmy tutaj, nie tylko w kraju, i pracujemy dla was, organizując tą służbę zdrowia w miarę naszych możliwości. I też oczekujemy również, nie może nawet nie tyle, żeby państwo docenili, ale żeby państwo zrozumieli, że my naprawdę, będąc tutaj, żeby do państwa przemówić, mówimy to z troski o was. I myślimy, jak tą służbę zdrowia dla was najlepiej zorganizować. Nie mamy takiej władzy. Nie my tą władzę stanowimy, ale ten głos może komuś będzie użyteczny, będzie pożyteczny, żeby lepiej służbę zdrowia zorganizować.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Stanisław, dzwonię z Rzeszowa.
Proszę bardzo.
Dzwonię, kłaniam się doktorom i panu redaktorowi. Przykro słuchać było do tej pory takich negatywnych samych wypowiedzi i chciałem stanąć troszkę, uświadomić tych ludzi, żeby zdali sobie sprawę, kto to jest lekarz, jak on poświęca swoje życie, jak on poświęca swoją wiedzę, jak on poświęca swoje zdolności, służyć chce ludziom i służy tym ludziom. Oddany na całe życie. Jest najlepszym uczniem w szkole, w klasie. Najlepszy uczeń tylko dostaje się na studia medyczne. Najlepsze mózgi. 6 lat samych studiów, a później jeszcze 5 lat specjalizacji. 5 lub 6. Proszę sobie wyobrazić, ile lat nauki, żeby zostać specjalistą. I zamiast mieć szacunek jakiś, to wypowiadają się ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym. Wypowiadają się ludzie, którzy całymi dniami i nocami przed telewizorem oglądają takie programy celowo emitowane tylko po to, żeby jedną grupę społeczną napuszczać na drugą grupę społeczną, żeby skłócać ludzi między sobą, bo wtedy, jeżeli będą skłóceni, to będą słabi, a jak będą słabi, to łatwo nimi sterować, manipulować. To jest jedna rzecz. Następna rzecz. Ten doktor, który przyjmuje tego pacjenta, to żyje później wieczorem na drugi dzień, jeszcze się zastanawia, czy dobrze wypisał receptę. Tyle na tych recepcie kodów i PESEL i jeszcze inne dane. I leku brakuje albo nie ma dostępności do tego leku, bo wyprowadzają mafie różnego typu są u nas. I jedna z tych mafii wyprowadza leki, prawda, za granicę, bo tam mogą większe zyski osiągnąć jak tutaj u nas. I ten doktor musi się zastanowić i musi każdego wysłuchać, musi zapisać receptę, musi dokumentacji tyle wypisywać, że dawniej pielęgniarka wypełniała częściowo papiery, a teraz nadłożyli tyle tej biurokratycznych spraw, że doktor zamiast zająć się właściwie i porozmawiać, żeby orzec o jakiejś, żeby rozpoznać chorobę, diagnozę, coś zapisać, to musi wypełniać dokumentów, papierów i nie ma czasu. A druga sprawa, jeżeli limitowane są przyjęcia i doktor musi przyjąć, może tylko przyjąć tam 6 osób, tak jak było powiedziane, czy 10, czy nawet maksymalnie 20 gdzieś w przychodni, to nie może więcej przyjąć i kolejki rosną. Czy to jest wina doktora, czy to jest wina państwa? Niby w konstytucji każdy ma prawo do leczenia bezpłatnego, ale rzeczywistość właśnie jest taka, że takie NFZ limituje przyjęcia czy do szpitala, czy do przychodni i kolejki rosną. ludzie się denerwują, bo każdy chory, a to jeszcze bardziej zdenerwowany, a lekarz nie jest przecież winny temu. I rano przychodzi ten doktor, przychodzi rano i patrzy na korytarzu, stoi 30-40 osób. Jak on się czuje? I jak on przyjmie tych 20-30 osób, to jak wygląda jego praca? I ile zarabia? Podnoszą, ile zarabia? Proszę Państwa, to co pan doktor powiedział, będąc gościem w studiu, że 2400 to nawet mniej, 2200, bo 2400 to zarabiają tylko tam, gdzie są kierunki deficytowe, a 2200 to ma na rękę rezydent, który jest w szpitalu. 2200 i tak jak pan doktor powiedział, na szkolenia muszą wyjechać do Krakowa, do Warszawy czy do Łodzi, to jeszcze kosztuje takie szkolenie 600 zł, 1000 zł i jeszcze koszt dojazdu i koszt utrzymania. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest odpowiedzialność lekarza. To nie jest taka, to nie jest urzędnik, że o 3 godzinie idzie do domu, tylko lekarz jeszcze myśli, czy dobrze zaaplikował, czy ten chory jeszcze przetrzyma noc, a czy gorączka się nie zwiększyła. I chciałem tylko wyrazić swój szacunek dla wszystkich lekarzy. To są ludzie najzdolniejsi w całej populacji i w całej naszej społeczności. Ale społeczność to jest wyższy poziom jak te telefony, które usłyszałem. Społeczność to są ludzie świadomi tego, gdzie są i czego mogą od drugiej osoby wymagać. Po życzliwości, proszę, ja kłaniam się nisko panom doktorom i wszystkim lekarzom, doktorom, profesorom i wszystkim ludziom ze służby zdrowia. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Następnie chcieliśmy podziękować za świadectwo, za słowa otuchy, za słowa uznania, które z pańskich ust padły i każda taka wypowiedź dodaje nam sił do dalszej pracy i utwierdza nas w przekonaniu, że nasze postępowanie jest właściwe i nasze starania idą w dobrym kierunku. Poruszył pan kilka wątków, chciałem się do nich odnieść. Przede wszystkim problem, który się pojawia, który się nawarstwia, mianowicie coraz mniej mamy czasu na samo badanie, samo diagnozowanie pacjenta. Bariery biurokratyczne niestety narastają i to staje się faktem. I to jest kolejny problem, który obserwujemy w naszej codziennej praktyce, oprócz wcześniej wspomnianych, o których nie będę mówił. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to dlaczego my z panem doktorem znaleźliśmy się tutaj. Dlatego, że chcemy przekazać troszeczkę inne informacje niż słyszymy w takiej ogólnej narracji na temat ochrony zdrowia, którą można tak skrócić troszeczkę, że wszystko będzie prywatne, że będzie konkurencja, że rynek tu wejdzie, wszystko rozwiąże i będzie znacznie lepiej. Nie, nie będzie lepiej. My mamy inne doświadczenia, wieloletnie, z różnych punktów widzenia. Kolega bardziej z medycyny pozafunduszowej i ja z medycyny, która funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i pokazujemy, jak to wygląda z naszej strony, ze strony praktyków, też odnosząc się do spraw globalnych, też poruszamy wątki finansowe, które też nas dotyczą i działamy w tym systemie, więc nie możemy udawać, że takich sytuacji, takich ograniczeń, takich niebezpieczeństw nie ma. Poruszył pan jeszcze kolejną ważną rzecz, mianowicie kwestię świadomości pacjentów, świadomości dotyczącej stanu zdrowia własnego, profilaktyki, zachowań prozdrowotnych, unikania czynników ryzyka, chorób różnych, chorób sercowo-naczyniowych, chorób nowotworowych, gdzie pacjent rzeczywiście może dużo, oczywiście, że nie wszystko, natomiast pacjent może w dużej mierze sam sobie pomóc i bardzo istotną rolą naszego systemu zdrowia i pewną taką ułomnością jest nieodpowiednia albo niedostateczna edukacja pacjentów w tym zakresie. Również edukacja ekonomiczna, tak jak przy poprzedniej wypowiedzi pan doktor uświadomił pani, która do nas dzwoniła, żeby miała taką wiedzę, że ileś państwo jednak dopłaca do tych leków i są to określone koszty. I pacjenci powinni mieć świadomość tego, dlatego że niejednokrotnie spotykamy się z takimi przykładami z kontaktu z systemem ochrony zdrowia, który sprowadza się do tego, że była długa kolejka do lekarza. Ja i tak poszedłem prywatnie, więc po co ja płacę składkę i tak z tego nie korzystam. Owszem, tak się dzieje, natomiast częstokroć przychodzą ciężkie choroby, gdzie leczenie jest bardzo drogie i 90% osób nie mogło sobie pozwolić na sfinansowanie tego leczenia, a tutaj jest to jednak dane pacjentom. Również jeszcze ostatni wątek, który chciałem poruszyć, mianowicie kwestia reeksportu leków z Polski, że ktoś na tym zarabia. No dalej jest to problem nie do końca rozwiązany i dalej obserwujemy rzeczy przedziwne, gdzie wydawałoby się, że w gospodarce wolnorynkowej wszystko powinno być, wszystko można sprzedać. Niemniej jednak zaczyna brakować leków od kilkunastu miesięcy, zwłaszcza ma to związek z tą ustawą refundacyjną, która weszła kilka lat temu i dalej jest to problem, którego wcześniej nie było.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alicja z Warszawy. Ja słucham tej audycji, student się dodzwoniłam, dzięki Bogu. Słyszałam w rozmowie, że pan doktor mówił, pacjent może sobie sam pomóc. Ja mam taki problem, że nie wiem, jak mogę sobie sama pomóc. Już się na wszystkie sposoby zastanawiam. Ja mam skierowanie na zabieg okulistyczny od 2009 roku. Robiłam badania w różnych szpitalach, ale ostateczne skierowanie było do szpitala Nasza Serup, to jest Wojskowy Szpital w Warszawie.
Oczywiście były takie metody zapisu, że trzeba było przyjść na ustalony termin, który był raz bodajże w miesiącu czy na kwartał, żeby przyjść rano, stać w kolejce i się zapisać. Przyjmowano 20 osób, ja nigdy nie miałam takich możliwości. Wreszcie byłam zapisana na jakiś właściwy termin. W tym czasie były wstrzymane operacje zabiegowe. Zostawiłam wiadomość w sekretariacie, czekając na informacje. To trwa tak długo, że w ubiegłym roku już była sytuacja lepsza, bo były zapisy w kolejce ogromnej, ale w rejestracji. Ja już przeprowadziłam kilka kontroli badawczych i zostaje odkładana terminu na termin. Ja mam już 81 lat. Praktycznie tak mało korzystam z naszej służby zdrowia, a pracuję od 17 lat, a zatem już wiele lat płacę składki. Oczywiście była taka sytuacja, że w 87 roku zoperowałam się w Londynie na taką chorobę nowotworową, wszystko ok. Miałam tam dwie operacje na złamanie ręki, ręka doprowadzona po drugiej operacji do sprawności i praktycznie poza jakąś zapaleniem płuc czy tego nie korzystam, leczę się niemalże metodami dostępnymi, bo sytuację materialną mam bardzo trudną. I teraz ostatnio, w grudniu już tak była wiążąca rozmowa z operowania, bo to chodziło o wymianę rogówki i jednocześnie zaćmy. Bo to jest po jednym oku, więc tak uzgadniałam, żeby to było możliwe zrobienia jednocześnie. Potem pan doktor wyjechał na urlop, ja do sanatorium w styczniu miałam się zgłosić, zgłosiłam się, znów jakieś badania, znów 3-4 miesiące oczekiwania, bo jest 4 osoby, to jak będzie rogówka, jeszcze będzie losowanie. Zgłosiłam się po tym terminie tak w międzyczasie, dalej nic się nie zmienia. Ja już jestem tak zaniepokojona, bo jestem osobą samotną, prawie nie widzę, w związku z czym mam bardzo utrudnione życie. Spokojnie czekałam, ale teraz się zastanawiam, co w tej sytuacji mogę zrobić, żeby już to było wiążące. I tak nie wiem, czy nie chciałabym jakoś wpaść w nieporozumienie z panem doktorem. Ja mam ogromny szacunek do lekarzy i skoro już tak tyle rozmawiałam, że ostatecznie powiedziałam, bo potrzebne było mi zaświadczenie do sądu, że mam tak słaby wzrok. I rozmawiałam, dał mi pan doktor to zaświadczenie, ale mówi, znów 3-4 miesiące. I to niech się pani zdecyduje na zaćmę. No ja wie panie doktorze, dobrze, tylko no uzgadnialiśmy tak jak była, ale rogówki nie ma, nie wiadomo czy będzie. I teraz proszę mi powiedzieć, co ja mogę zrobić, nie chcąc podważać, powiedzmy, czy robić jakieś zastrzeżenia. Czy ja mogę zwrócić się... napisać do dyrektora szpitala, czy do rzecznika praw pacjenta, czy jeszcze rozmawiać i się przypominać, no bo ja już wiele nie skorzystam, być może, a naprawdę mam tak utrudnione życie, że nawet już z opieki miałam wolontariuszkę, no która się wykruszyła. I mam mnóstwo problemów, z którymi nie jestem w stanie sobie poradzić. I tak nie wiem, co w tej sytuacji zrobić.
Dziękuję pani Alicjo. Poprosimy naszych gości o słowo, dobrze?
Dziękuję. To ja zaczekam już przez na antenie. Nie?
Na antenie, tak, przez radio.
Tak,
dziękuję,
tak, dziękuję
pani.
Bardzo.
Z panem Bogiem. Szczęść Boże.
Współczujemy pani serdecznie. To, co pani mówi, to jest dalsze potwierdzenie tych spraw i tych problemów, które myśmy tutaj poruszali. Natomiast proszę pani, jak pan doktor, mówiąc o samopomocy pacjenta, miał na myśli troszkę inne problemy, tam gdzie człowiek nawet przez odpowiedni tryb życia, odpowiednie zachowania prozdrowotne może uniknąć choroby albo niewielkimi kosztami przywrócić dobry stan zdrowia. I takie postępowanie jest możliwe. Natomiast pani nie poradzi sobie sama i pani potrzebuje konkretnej pomocy medycznej, czyli z tego, co zrozumiałem, przeszczepu zarówno rogówki, jak i soczewki. I proszę pani, no problem jest z rogówką, czyli jest to tkanka, którą trzeba pozyskać. Jeżeli tej tkanki nie ma, no to jest problem nie do rozwiązania. Ale proszę pani, jeżeli pani ma skierowanie do szpitala na zabieg operacyjny, to ja proponuję zrobić troszeczkę inne działania. Ponieważ skierowanie, które ma pani do szpitala, nie jest skierowaniem do jednego konkretnego szpitala, tylko pani może z różnych szpitali korzystać i może do różnych szpitali się udać. W związku z tym, jeżeli pani ma może kogoś młodego, życzliwego, przyjaznego, który nawet potrafi posługiwać się komputerem i nawet zadać takie pytanie, wyszukać szpitale, które tego typu zabiegi przeprowadzają, zwrócić się do nich. Może poza Warszawą jest szpital, który ma mniejsze kolejki, który może to sprawniej, skuteczniej i szybciej wykonać. A może warto rzeczywiście zdobyć się na jedną operację, czyli dokonać przeszczepu soczewki po to, żeby pani lepiej funkcjonowała i lepiej widziała, a na rogówkę może przyjdzie czas. Czyli radziłbym wykonać jak najszybciej to, co jest możliwe, a równocześnie rozejrzeć się, zapytać w innych szpitalach, gdzie taki zabieg można wykonać i tam się udać. I może to będzie prostsze i łatwiejsze.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę do
tak, może pani nam się przedstawi?
Maria z
pani,
Wrocławia.
Pani Mariusz, jesteśmy już na antenie, tak? I prosimy o słowo.
Dziękuję, proszę księdza.
Dziękuję. Radio tylko wyciszyć, dziękuję, żeby pani nie przeszkadzało.
Ja wyłączę.
Dziękuję pani bardzo.
Halo, tak? Dobry wieczór.
Dobry wieczór,
szczęść
Boże.
Ojcu, który mi połączył i panom doktorom. Ja chciałam w tym temacie tylko zasygnalizować taki problem, że po prostu od 25 lat nie został opracowany żaden system w ogóle w różnych dziedzinach, w tym w służbie zdrowia. I proponowałabym, żeby właśnie lekarze, ministerstwo zainteresowało się rozwiązaniami, jakie są w Australii. Bo Australia jest doskonałym przykładem, jak systemowo można ten problem rozwiązać. I tutaj jest zarówno problem kształcenia i odpłatności potem za to kształcenie. Nie wiem, czy lekarze, bo wiem, że pielęgniarki nie muszą zwrócić państwu za swoje studia. Nie wiem, z lekarzami jak jest, może też nie, ale w inne dziedziny tak. Inne kierunki studiów, to studenci muszą skrupulatnie, cały okres studiów jest ewidencjonowane, są koszty i wtedy musi się to potem w rozliczeniu podatkowym, prawda, to oddać państwu jak gdyby. I to jest bardzo istotna sprawa, bo i służba zdrowia nie jest finansowana jak u nas ze składek, tylko z budżetu. Ze składek nic. Składka to jest po prostu dobrowolne, prywatne ubezpieczenie, które tylko odnosi się do leczenia szpitalnego bądź jakichś takich zabiegów specjalistycznych, które nie obejmują ten koszyk podstawowy, który u nas nie został w ogóle opracowany w służbie zdrowia. A więc okulisty, jeżeli chodzi o zabiegi okulistyczne, tak jak ta pani przed chwilą mówiła o tym swoim ogromnym problemie, ja mam podobny. 5 lat muszę na operację zaćmy czekać w klinice wrocławskiej. Może krócej będzie w prywatnej klinice na ubezpieczenie, bo oczywiście od ręki możemy mieć operację prywatną. Ale wracając do Australii, Najważniejszą sprawą jest to, że emeryt i że w ogóle nikt nie jest obciążony dodatkowymi kosztami. Wszystko idzie z budżetu. A jeżeli jest dodatkowa płatność, to tylko dobrowolna i tylko i z tego jest konkretna w razie potrzeby korzyść dla pacjenta. Także wydaje mi się, że te rozwiązania, nie wiem jak jest w Anglii, australijskie, gdybyśmy chociaż w części byli w stanie tutaj w Polsce wprowadzić, za leki emeryt i płaci $2. Ewentualnie za witaminy musi zapłacić, ale za te leki, które mu są niezbędne w jego przypadku, w jego chorobie, w jednostce chorobowej, płaci $2, a u nas takie straszne sumy. I tutaj po prostu naprawdę tyle rozwiązań można by było modelowych. Swego czasu, pamiętam, pan był prezydent Wałęsa, pani Grześkowiak, byli w Australii. Nie wiem, z jakimi wiadomościami przyjechali tu i co chcieli u nas wprowadzić. Obawiam się, że nic. Także po prostu wydaje mi się, że tu są doskonałe wzorce, bardzo korzystne dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich po prostu. Tam się człowiek nie martwi o to, prawda, co będzie z nim, bo po prostu nie ma prywatnej praktyki w tym sensie, że przychodnia jest otwarta i dla ubezpieczonych, i prywatnie dodatkowo ubezpieczonych i w ogóle nieubezpieczonych. Miałam pęknięte przedramię i to rodzina wyłożyła pieniądze, potem nastąpił zwrot w Polsce z firmy ubezpieczeniowej. I tak funkcjonuje wszystko. Lekarz nie patrzy na pacjenta, czy on przyszedł, czy on ma pełną kiesę pieniędzy, czy on po prostu jest sfinansowany z budżetu państwa i nigdy w tym państwie nie wpłacił ani złotówki. Bo żeby otrzymać emeryturę w Australii, to nie musi się pracować. Emerytura jest równa socjalowi dla wszystkich. Najbogatsi nie otrzymują emerytury, co zupełnie, prawda, te kraje różnią i z Europą, prawda, byśmy odnieśli do Europy i do Polski, to w ogóle nie ma porównań. Także ja tyle chciałam przekazać i po prostu musimy iść w dobrym kierunku, a nie szukać zawsze naprawy tego, co jest. Może troszkę poprawimy, może troszkę i tak jest przy kolejnych rządach, przy kolejnych, a system nie jest opracowany. A to jest prosta sprawa, opracować system i od strony ekonomicznej i prawnej i żeby te wszystkie systemy jako jedno naczynie, w jednym naczyniu funkcjonowały i następował przepływ i żeby po prostu poprawić byt tych ludzi i życie, już nie mówię o komforcie, ale to nasze życie, bo widzę ogromną. Pomyślałam sobie, że jeżeli nie będzie kolejnego dobrego rozwiązania i jutro nie wybierzemy odpowiedniej osoby.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pani Mario. Dziękuję za pani telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Dziękujemy za interesujące świadectwo. Szanowna pani, trudno jest porównywać takie państwa jak Polska z Australią czy z Wielką Brytanią. Nasz dochód narodowy jest znacznie niższy. Jesteśmy po prostu państwem znacznie uboższym i siłą rzeczy takich świadczeń nasz system nie zapewni Polakom takich, jak zapewniają tamte systemy. System brytyjski jest systemem budżetowym, inaczej niż u nas teraz, natomiast musimy pamiętać, że do 1999 roku polski system też był systemem budżetowym. Zmieniono na system ubezpieczeniowy, który jest na przykład w Niemczech. I co? Co zrobimy? Czy zmieniać z powrotem na budżetowy? Z samej zmiany systemu nic nie przybędzie. Taka zmiana też byłaby bardzo ryzykowna, wręcz niemożliwa, chociażby z tego powodu, że w 1999 roku zdecydowana, przeważająca część podmiotów ochrony zdrowia była w rękach państwa, bądź w rękach samorządów. Teraz, jak wiemy, chociażby podstawowa opieka zdrowotna jest często w rękach prywatnych. Także tutaj nie oczekiwałbym samej zmiany efektów po samej zmianie szyldu. Wracamy znowu do pieniędzy. Porównujemy się nie z Australią, nie z Wielką Brytanią, porównajmy się z Czechami czy Słowacją. nakłady na per capita, biorąc pod uwagę oczywiście też siłę nabywczą pieniądza w Polsce na ochronę zdrowia, to niespełna $1500 rocznie, w Czechach czy Słowacji 1900, no czyli jest to ponad 20% więcej. My, bardzo słusznie pani zauważa, że należy coś robić, należy wskazywać drogę. My próbujemy tutaj wskazać drogę pozyskania finansowania, zwiększenia finansowania ochrony zdrowia bez podrożenia kosztów pracy. Zwracamy uwagę na to, że wskazane by było wprowadzenie VAT-u, chociażby VAT-u zerowego na usługi zdrowotne, co pozwoliłoby, tak jak tutaj kolega wcześniej wspomniał, na pozostawienie w systemie prawie 3 miliardów złotych. Tak samo bardziej solidarne płacenie ubezpieczeń zdrowotnych. Nie wszyscy bez preferencji dotyczącej bogatych rolników, którzy przy, tak jak już wcześniej wspomniałem, posiadając gospodarstwa wielkości 140 czy 130 hektarów, płacą tyle, co najmniej zarabiający. Stąd byłyby pieniądze na różne inne rozwiązania. Oczywiście od tego możemy rozpoczynać zmianę systemu. Kiedy będą pieniądze, zdecydowanie mniejsze niż w krajach zachodnich, ale takie, które pozwolą systemowi w ogóle funkcjonować na jakimś cywilizowanym poziomie, takim oczekujemy, bo system funkcjonuje, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji mamy rok rocznie od 700 milionów do 1,5 miliarda niezapłaconej pracy wykonanej przez lekarzy, pielęgniarki i inne osoby zatrudnione w ochronie zdrowia, gdzie nie są zapłacone nadwykonania na tak duże kwoty. I tutaj to jest też genezą różnych problemów ekonomicznych, zwłaszcza szpitali. Kolejna sprawa, o której już wspominałem, ale też chciałem jeszcze raz to podkreślić, że brak kreatora systemu ochrony zdrowotnej. Jest płatnik w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia, który funkcjonuje, natomiast kreatora polityki nie ma. Nie ma koszyka podstawowego, nie ma sieci szpitali i nie widać, żeby to powstało. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Eliza z Warszawskiego.
Eliza?
Tak.
Proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć na pewne niebezpieczeństwo, jakie może później grozić, bo w tej chwili są zniesione egzaminy na studia, tylko po prostu na innych zasadach niż kiedyś było. I według mnie powinny być normalne egzaminy wprowadzone, bo są szkoły prywatne, licea w Warszawie, koleżanka uczy w takim liceum, gdzie pani dyrektor każe wszystkich przepuszczać. Matury były ściągane i niektórzy zdają na medycynę. Po prostu są niesamowite możliwości ściąg, że mają słuchawki w uszach, w długopisach kamery i ktoś pisze za nich matury.
Tylko proszę, miłej pani, i tak przyjdzie egzamin życiowy, będą musieli go znać. Mam nadzieję, że ten, zanim pójdą do pacjenta, no ktoś zatrzyma czy wstrzyma, że nie będzie to możliwe, nawet gdyby tak było. Czy tak rzeczywiście może być? Czy mamy się bać tego, że gdzieś na jakimś etapie coś takiego jest możliwe, jak pani nawet mówi, że można ściągać na całego, panie doktorze?
Skoro pani mówi, no to chyba się spotkała z takim przypadkiem, jednak studia medyczne są długie, 6-letnie. Jest wiele egzaminów bardzo trudnych, zwanych często egzaminami selekcyjnymi, takie jak na przykład anatomia, fizjologia, biochemia. Szanowna pani, jeżeli ten ktoś uzyskał wysoki wynik z matury w sposób nieuczciwy i nie będzie prezentował odpowiedniej wiedzy, nie przejdzie studiów medycznych z całą pewnością. Zatrzyma się na pierwszym bądź na drugim roku.
Proszę bardzo. Halo.
Halo.
Witamy pana. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam zawsze. Jan z Warszawy. Z
Proszę Boli. Bardzo, panie Jan.
Słucham audycji, które, no, Rzeczywiście problem jest bardzo poważny, natomiast myślę, że problemem naprawdę, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest problem, że pieniądze, które idą na, płacimy na ubezpieczenie, nie są przypisane do pacjenta, tylko do jakiejś abstrakcyjnej instytucji pod tytułem NFZ. Wszędzie na świecie, gdzie jest to normalnie zorganizowane, a znam takie przypadki gdzieś tam po świecie, znajomą mam, która w Stanach wylądowała w szpitalu, miała ubezpieczenie. Ubezpieczenie opiewało na jakąś kwotę i szpitale biły się o to, żeby ona przyszła do tego szpitala, ponieważ ona niosła za sobą określone pieniądze, a nie limity, które są wyznaczone dla konkretnych szpitali, bo pieniądze są nie przypisane do pacjenta, tylko do, nie wiem, instytucji, do szpitala, do NFZ-u. Tutaj jest problem. Myślę, że to jest podstawa, żeby jakby uzdrowić system służby zdrowia. Zlikwidować tych wszystkich ludzi, którzy żyją ze składek, które my, obywatele, płacimy. I natomiast tutaj jest, zamiast płacić na jakąś instytucję, mamy jakieś konto, jakąś pulę pieniędzy, za którą jesteśmy leczeni. I każda instytucja medyczna będzie walczyć o to, żeby ten człowiek z tymi swoimi pieniędzmi przyszedł do nich. I tu jest jakby rozwiązanie. Myślę, że to tak to jest. Dziękuję pięknie. To tyle. Nie będę przedłużał. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam wszystkich w studio, ojców prowadzących i panów doktorów. I przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Janie. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże Panu. No, proszę Pana, jest to też pomysł ciekawy, nad którym my się również zastanawiamy. Myślę, że takim rozwiązaniem, które by znacznie posunęło sprawę do przodu, byłaby konkretna wycena usługi, informacja dla pacjenta, za jaką wartość tą usługę otrzymał. Komfortową sytuacją byłaby dla nas taka sytuacja, że jeżeli pan przynosi świadectwo, że jest pan ubezpieczony i zgłasza się pan wszystko jedno do jakiego lekarza, chyba że fundusz ubezpieczeniowy wymaga, żeby się udać do lekarzy, których oni mają na liście, to proszę pana, to wtedy, mając taki kartonik ubezpieczenia, to proszę pana, lekarz po prostu robi jedną rzecz. Wystawia rachunek dla funduszu, nie dla pana. Pan dostaje tylko kopię faktury, na jaką sumę usługę pan otrzymał. Do pana wiadomości. I pan weryfikuje, czy pan to otrzymał, czy pan nie otrzymał. Jest czysta sytuacja. Informacja pełna. Pan doskonale wie, co pan otrzymał, za co pan otrzymał, a fundusz jest po to, żeby te pieniądze zapłacił. I wtedy, proszę pana, no nie mamy najmniejszego problemu z finansowaniem. I wtedy, proszę pana, dochodzi do takiej sytuacji, że rzeczywiście można inwestować, można starać się zatrudniać jak najlepszych lekarzy po to, żeby ściągać pacjentów. Bo pan wtedy, mając kartonik świadczący o ubezpieczeniu, idzie tam, gdzie ma pan ochotę. Idzie pan, gdzie uważa pan, uzyska pan najbardziej kwalifikowaną, najlepszą pomoc medyczną.
Nasz system jest to system solidarnościowy i musimy o tym pamiętać, że pieniądze, które wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia, są takie, jakie są, natomiast mają zapewnić podstawowe świadczenia. Podstawowe to nie znaczy, że byle jakie, że mało skomplikowane, tylko podstawowe to może znaczyć różnie. W przypadku jednej osoby ta osoba wymaga od systemu tylko jakiegoś nakładu rzędu 5 zł miesięcznie albo w ogóle się nie zjawia w placówkach ochrony zdrowia i tą składkę wpłaca w tym systemie solidarnościowym, żeby inna osoba, która na przykład jest leczona z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, płaci 10 zł za kilka leków na miesiąc, a te leki kosztują 500 zł, więc ta osoba uzyskuje około 500 zł świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia miesięcznie. Ktoś inny jest dializowany, ten koszt jest w około 6 tysięcy złotych, czyli ta osoba ma z tego jeszcze więcej. Ktoś inny jest leczony jeszcze drożej i ta osoba ma jeszcze więcej pieniędzy z tego Narodowego Funduszu Zdrowia w formie tych świadczeń medycznych. I niestety większość z tych osób, o których zwłaszcza później mówiłem, nie stać by było na to, żeby pokryć sobie z własnej kieszeni, z własnej składki takie świadczenia, które są świadczeniami ratującymi życie. I taki system solidarnościowy jest jedynym rozsądnym postępowaniem. Oczywiście system amerykański jest nieco inny, z jego wadami, zaletami, a przede wszystkim pieniądze są nieporównywalne w porównaniu do na przykład tego, co mamy w Polsce. Jednakże chciałem powiedzieć o czymś takim, o czym trochę mało słyszymy, mianowicie jest coś takiego jak indeks Bloomberga, indeks skuteczności ochrony zdrowia i bierze się tam pod uwagę trzy parametry, trzy czynniki, mianowicie przeciętną długość trwania życia, koszty przeznaczane na ochronę zdrowia liczone per capita oraz jaki procent produktu krajowego brutto przeznacza się na ochronę zdrowia. I my w tym systemie, w tym rankingu wypadamy podobnie jak Niemcy, natomiast znacznie lepiej niż Stany Zjednoczone, dlatego że koszty, które są przeznaczane na ochronę zdrowia w Ameryce, są znacznie większe, znacznie wyższe niż w Polsce, natomiast długość życia nie różni się tak bardzo od polskiej, chociażby z tego względu, że wiele osób jest nieubezpieczonych, czy też wiele osób nie dba o swoje zdrowie. Wiemy wszyscy o problemie gigantycznej otyłości w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wracając jeszcze do pierwszego wątku, który pan poruszył, oczywiście jest problem ten, że pieniądz nie idzie za pacjentem. Najlepszym przykładem jest podstawowa opieka zdrowotna i stawka kapitacyjna. Ja miałem taką sytuację, że w jednym z powiatów na Dolnym Śląsku szpital postanowił rozpocząć działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Po paru miesiącach rozmawiam z właścicielem NZOZ-u, który działał w okolicy tego szpitala i zapytałem go, jaki wpływ ma to na jego działalność. Co on mi powiedział? Było mi 4% pacjentów, natomiast zmniejszyły mi się wizyty o 20%, czyli co się stało? Odeszli chorzy ludzie, którzy zwiększyli przychód tego szpitala o 4%, natomiast koszty o 20%, więc dla niego w takiej sytuacji, finansowania w oparciu o stawkę kapitacyjną, pojawienie się konkurencyjnego podmiotu spowodowało to, że ten, kto rozpoczął tę działalność, otrzymał głównie pięciokrotnie większe koszty niż przychody. I jeżeli taka sytuacja dalej się będzie utrzymywać, no to nie będą powstawały podmioty konkurencyjne. I przede wszystkim no, jest to bez sensu, bo pieniądz nie idzie za pacjentem w tym wypadku, w żadnym wypadku. A wprost przeciwnie, koszty idą za pacjentem. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Maria z Podkarpacia. Chciałam zapytać pana doktora kardiologa o lek Edfortil. Od stycznia ten lek nie jest na rynku i chciałabym wiedzieć, czy on będzie wprowadzony, cokolwiek, czy jakieś procedury będą inne na temat tego leku. Przyjdę na odzew.
Momencik, może pan doktor będzie chciał coś dopytać panią?
Ja się odniosę, dlatego że no, nie mam takiej wiedzy co do szczegółowego tego leku. Oczywiście mógłbym gdzieś to sprawdzić, natomiast tak na antenie bezpośrednio pani niestety nie odpowiem. Należy pytać, ewentualnie zwrócić się do producenta. Na opakowaniu leku jest producent, jest jego adres, jest jego telefon często, także tutaj można zasięgać informacji. No oczywiście można pytać w aptece, natomiast apteka takich informacji pewnie nie ma. Może powiedzieć, czy jest lek w hurtowniach, czy może
apteka
ma jakieś informacje.
Że Polska nie podpisała umowy na ten lek.
Być może tak się stało. Być może są zamienniki, także tutaj należy się zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia, do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może ta instytucja będzie miała wiedzę, jak pani pomóc.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można już do
tak,
państwa...
Oczywiście, że można, jest pan na antenie.
Serdecznie witam wszystkich zebranych. Mówi Kazimierz z Dolnego Śląska. Chciałbym się odnieść do kwestii kolejek u lekarzy w służbie zdrowia. Głównie chodzi o kolejki do specjalistów, bo w zasadzie kwestia lekarza domowego jest w Polsce na tyle opanowana, że odbywa się na zasadzie, prawda, pacjent, lekarz i to zdaje egzamin. Zaczynają się schody i progi w przypadku specjalistów. I tutaj jest moim zdaniem jeden problem. Dlaczego nie można zorganizować pracy specjalistów, tak jak zorganizowano pracę lekarzy domowych? Przykładowo w każdym powiecie mógłby być kardiolog i wielu innych specjalności lekarzy, którzy przyjmują na zasadzie lekarzy domowych. Od godziny do godziny, czy w tym dniu, czy w innym dniu. I tu jest sprawa o tyle ciekawa, posłużę się przykładem. Do specjalisty idąc, prawda, często bywa tak, że trzeba czekać 2-3 miesiące. Ale ten sam specjalista przyjmuje dwie ulice dalej, prywatnie, i na drugi dzień do niego, płacąc 70, 100 czy 150 zł, i na drugi dzień do niego się idzie do gabinetu, gdzie miało się czekać 2 czy 3 miesiące, i raptem się przyjmuje, zostaje się przyjętym natychmiast. Proszę państwa, to jest wielkie przestępstwo. Za Stalina to by postawiono takiego lekarza pod tak zwaną ścienką. To jest niesamowite przestępstwo.
Jeżeli mogę się wtrącić, Stalin to słaby przykład, bo i tak wymordował wystarczająco
ilość. Dobrze, ale może przesadziłem. Tym niemniej, proszę pana, jak lekarz może przyjmować, prawda, pacjenta w ciągu za 3 miesiące lub po zapłaceniu 100 zł zaraz na drugi dzień. I to jest nagminne. I lekarz powinien pracować na jednym etacie. On by dbał, jeżeli pracuje w szpitalu, to nie może przyjmować prywatnie, albo w szpitalu. On by wiedział, gdzie ma chleb i co zapewnia mu, prawda, utrzymanie. Natomiast on lawiruje. Przyjdzie na oddział, będąc ordynatorem, pokrzyczy godzinę, dwie, a potem się ciutko pędzi robić do domu swojego prywatnego gabinetu i walić, że tak za przeproszeniem powiem, kasiorę. Czy to jest państwo demokratyczne? Czy to się w głowie nie mieści, to jest nagminne. To jest nagminne.
Panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj to nijak się ma to państwa demokratycznego, ale spróbujmy, panowie.
Szczęść Boże Panu. No proszę pana, to jest właśnie pański głos taki, jaki bardzo często starają się media przekazać na temat służby zdrowia i tych lekarzy, łobuzów, którzy tak fatalnie, tak podle postępują w stosunku do pacjenta. Wspominaliśmy, proszę pana, o tym, że lekarz może przyjąć tyle w ramach funduszu, ile mu limit podpisany z funduszem wyznacza. I nie może przyjąć ani jednego pacjenta więcej. Owszem, przyjmują, licząc na to, że być może fundusz zapłaci za te nadwykonania, lub przyjmując, nawet takiej nadziei nie mając. Ale to nie może być permanentne i w nieskończoność, bo ten człowiek nie jest w stanie wykonać takiej pracy. Z drugiej strony, oddział ma swoje prawa i lekarz na tym oddziale musi być odpowiednią ilość godzin. A gdyby ten lekarz był przywiązany tylko i wyłącznie do oddziału, to wszystkie poradnie specjalistyczne w rejonie zostałyby po prostu zamknięte, bo by nie miał kto w nich pracować. I dlatego ten lekarz, który wytęża wszystkie siły, żeby obsłużyć z jednej strony szpital, z drugiej strony poradnie, a jeszcze uzupełnić to działanie dla tych pacjentów, których stać na zapłacenie, tych... Trudno mi powiedzieć, jakie są ceny. Każdy lekarz ma swoją cenę w gabinecie lekarskim. To on uzupełnia to, czego fundusz nie daje. Bo gdyby nawet nie ta działalność, która jest kosztem również i własnego czasu, to powoduje to, że tego człowieka może będzie stać na to, żeby na szkolenie pojechać, żeby zapracować na jakiś urlop i żeby dokształcać się. Żeby się dokształcać i, proszę pana, uzupełnić braki NFZ-u. Czyli jeżeli kogoś nie stać, owszem, on musi pójść do przychodni, która świadczy usługi w Narodowym Funduszu Zdrowia. A jeżeli kogoś stać, to zmniejszy kolejkę w Narodowym Funduszu Zdrowia i pójdzie sobie po prostu prywatnie. No są to pewne realia. Z jednej strony tak, ten człowiek wykonuje pracę czasami ponad siły, bo jak pan mówi, pracuje w oddziale, pracuje w poradni, która ma kontrakt z NFZ-em, ale kontrakt po prostu jest niewielki, bo taki NFZ dał, natomiast resztę uzupełnia w prywatnym gabinecie lekarskim. Czy to jest przestępstwo, kiedy człowiek więcej pracuje? No, możemy iść do zakładu pracy, a po pracy na przykład jeszcze kopać ogródek, pójść do drugiej pracy, budować komuś dom i nikt z nas tutaj o jakieś przestępstwo nie będzie posądzał i nie będzie nas stawiał pod ścianą. Także, no proszę wybaczyć, ale myślę, że to nie jest tak, wie pan, jest taka moda, że jeżeli coś się złego dzieje albo stara się od rzeczywistości odwrócić uwagę, to bombarduje się albo księży, albo służbę zdrowia.
Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, jeśli można, że musimy mieć świadomość faktu następującego. Co to jest nadwykonanie? Nadwykonanie to jest taka sytuacja, gdzie została wykonana praca, a za tą pracę nie zostało zapłacone. Więc jest to sytuacja, kiedy pracownicy ochrony zdrowia, lekarze, ale nie tylko, kredytują w pewnym sensie swoich pacjentów, bo wykonują pracę, pacjenci otrzymują jakieś świadczenia, natomiast nie ma za to zapłaty. Odnoszę też do problemu omijania kolejki przez gabinet prywatny. Niejednokrotnie mamy taką sytuację, że rzeczywiście jest to patologia, jeżeli jest regułą, że ktoś, aby został przyjęty gdzieś tam na jakimś oddziale czy w jakiejś poradni, musi odwiedzić gabinet prywatny tego lekarza i to bezwzględnie jest niewłaściwe. Natomiast niejednokrotnie jest tak oto, że pacjent trafia w ramach wizyty prywatnej do lekarza i lekarz stwierdza, że stan tego pacjenta wymaga natychmiastowej hospitalizacji bądź też kosztownej diagnostyki, na którą ten pacjent nie mógłby sobie pozwolić i tego pacjenta ze wskazań medycznych szybciej przyjmuje w ramach struktur narodowego, w ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo za połączenie.
Pani ma na imię.
I bardzo się cieszę z tego i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
A ja z taką sprawą.
Pani ma na imię.
Mogłabym pozdrowić.
Mogłaby pani, tylko proszę nam się przedstawić.
Anna.
Z?
Małopolski.
Dziękuję.
Chciałam pozdrowić cały szpital w Gorlicach. Przede wszystkim okulistykę, dawny oddział zakaźny i chirurgię, lekarzy, pielęgniarki, a w szczególności doktora Ruska, pani doktor Ala Wójcik, okulista, pana doktora Aleksandra Wójcika, bo po prostu dzięki nim żyję. I do dzisiaj dziękuję Panu Bogu za takich lekarzy, których po prostu miałam ja w swojej obecności. Bo dali mi naprawdę życie. Nie przekreślili mnie. Halo?
Słuchamy Panią, tak? Pani z uwagą.
Po prostu, no jestem niewidoma, owszem. Ale po prostu dziękuję Panu Bogu za takich lekarzy, których mnie otoczyli opieką. I do dzisiaj każde święta przesyłam SMS-y tym doktorom z życzeniami i o błogosławieństwo Boże na dalsze życie. I jeżeli mnie słuchają, to się cieszę. Jeżeli nie, no to trudno. Ale po prostu chciałam im przekazać to, co najlepsze w życiu i przede wszystkim panu doktorowi Wójcikowi. Przez 7 miesięcy mnie leczył, ale wyleczył.
Dziękuję bardzo, pani Anno. Szczęść Boże.
A tak samo i pielęgniarkom z oddziału zakaźnego, a przede wszystkim pani Marysi ze Stróżówki. Po prostu nie mam słów wypowiedzieć reszty. Jestem bardzo wdzięczna za opiekę i za cierpliwość do mnie.
Szczęść Boże, pani Anno.
Także niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica z
teraz
Panem
i
Bogiem.
Zawsze z Panem Bogiem. Panowie.
Szczęść Boże, pani. Proszę pani, dziękujemy za ten piękny głos, bo ten głos, który usłyszeliśmy, ten głos wdzięczności, jakiejś pamięci, jest tym głosem pięknym, który jest nagrodą dla naprawdę wielu, wielu lekarzy, którzy ofiarnie dla pacjentów pracują. Lecz proszę pani, pani to docenia. Wielu tego wysiłku lekarzy niestety nie potrafi docenić. Więc to jest, no proszę pani, no to jest największa, najpiękniejsza zapłata, jaką my możemy od człowieka, którego leczymy, otrzymać. To słowo wdzięczności, słowo dziękuję. Bo proszę pani, no cóż, to tak troszeczkę może dowcipnie, ale bardzo często to jest tak, że jeżeli lekarz trudzi się, podejmuje wielkie wysiłki i w końcu pacjenta wyleczy, to owszem, to zawsze mówimy też dzięki Panu Bogu, dzięki Bożej pomocy. Ale to wtedy nie przypisuje się zasług tego wyleczenia lekarzowi, tylko mówi się tak, no dzięki naszej modlitwie, dzięki Panu Bogu został uzdrowiony. Ale jeżeli nie daj Boże, ten trud lekarski skończy się nieszczęśliwie, bo z tego padu ziemskiego, no wcześniej czy później każdy z nas odejdzie. To wtedy cóż mówimy? No ten łobuz, no po prostu naszego ojca, mamy, brata, no zabił. Więc jest to może tak troszeczkę ostrzej powiedziane, ale zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy chcemy być ludźmi też nadziei, wdzięczności, którzy potrafią podziękować, bo proszę tak naprawdę docenić, ilu lekarzy ofiarnie pracuje dla państwa, którzy pracują niekiedy ponad swoje siły, którzy umierają w młodym wieku. No proszę państwa, średnia życia chirurgów we Wrocławiu według statystyk to jest 57 lat. No to czy ci ludzie odchodzą z tego padołu ziemskiego? To dlaczego? Dlatego, że bardzo często nie dbają o własne zdrowie, bo dla nas nasze zdrowie nie jest ważne. Nasze kłopoty, nasze problemy, nawet różne rodzinne, po prostu znikają w problemach pacjentów, bo my nie zastanawiamy się nad własnymi dolegliwościami, nad własnym zmęczeniem, ale jest pacjent, który przychodzi z potrzebą, który ma jakieś dolegliwości, problemy zdrowotne, to trudno, to nieważne, że jest godzina na przykład 23, ale ten człowiek potrzebuje, no nawet gdybym ja nie miał jakiejś chęci, czuł wielkie zmęczenie, to jednak jeszcze robi jeden wysiłek, żeby tego człowieka po prostu przyjąć, bo inaczej, gdybym tego nie zrobił, to ja również nie mógłbym spać, żywiąc lęk, że coś zaniedbałem i może dlatego, że ja nie zdobyłem się na poświęcenie jeszcze chwili czasu dla tego człowieka, może on stracić zdrowie albo życie. Także wy jesteście dla nas najważniejsi, ale za takie słowa podziękowania, wdzięczności nie bezpośrednio dla nas, naszym kolegom, to są również słowa wdzięczności, podziękowania dla nas. Dziękujemy pani za ten głos i szczęść Boże pani.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałam powiedzieć, że byłam 2 miesiące w Anglii i ja jestem z reguły taki obserwator i ta wizyta skończyła się.
I jeszcze pani by nam się przedstawiła.
A, Barbara z Warszawy.
Dziękuję.
I ta wizyta skończyła się na tym, że były wizyty, ale w szpitalach. Ja nie znam angielskiego, ale byłam gdzieś tak 60 kilometrów od Londynu w takiej klinice Cambridge. Także Ja zaobserwowałam, że tam nie ma pokoi. Jest cała sala, leżą chorzy, tam jak się wykonuje ta różne obrócje i tego, no to są takie specjalne te zasłony, pach, pach. Każdy chory ma przy swoim łóżku skrzyneczkę z lekami, taką rozpiskę. Cały personel pielęgniarski, tam dwie, trzy osoby, cztery, pewnie jedna jest na herbacie. Są przy chorych cały czas. Ile godzin tam spędziłam, cały czas widziałam personel, jeśli chodzi o panie pielęgniarki, nie latają w drewniakach po całych korytarzu, bo ich też nie ma, bo jest cała sala. I przy chorych, bez przerwy, wystarczyło, że nie wiem, czy ten pan miał jakąś tam zrobioną ten, to że jęknął i ja poprosiłam, że tu wskazałam ręką, jeszcze mi pani pielęgniarka podziękowała, od razu się znalazła tego. A u nas tak, pani pielęgniarki na tacach noszą leki, często, gęsto nie zbywają się te leki. I ja im mówię, proszę pani, pani powie, to ja naprawdę przyniosę z domu, ale niech pani mi tego, żeby jednak ten chory dostał ten lek. Nie ma, naprawdę nie ma takiej opieki. Ja przyszłam, bardzo rzadko korzystam raczej staram się sama gdzieś tam chodzić po aptekach zakonnych, niezakonnych i leczyć w miarę możliwości, ale przyszłam do przychodni, przyszłam 5 minut za wcześniej, byłam pierwsza, jeszcze nie było nikogo i weszłam, zapukałam, weszłam i pani doktor jadła drożdżówkę i herbatę, jak ryknęła na mnie, ja myślałam, że wyskoczy, od razu poleciałam do tej, co zapisuje, proszę pani, ja dzisiaj nie odpiszę, niech pani odpisze od tego, od lekarza, bo jeszcze mi jakąś truciznę przypisze. Także naprawdę wszystko się, zgadzam się, że jest to ciężka praca, jest. I w ubiegłym roku miałam taki wypadek, szłam, potknęłam się, spadłam na nos, mówię, trudno, koniec. Z tego nosu rozwalony jak nic, 4 garście krwi, ale wróciłam do pracy. Wzięłam tak, z takiego saturatora, który mrozi wody, zaczęłam chyba 5 godzin robić okłady na to tego. Nie ma siniaka, nie ma bólu, nie ma nic. Mówię, chyba no wszystko dobrze. Niestety wieczorem patrzę, mam oczy zasinione, jedno, drugie później. No i poszłam na pogotowie. I ta pani mówi, to już nie jest pogotowie. Skierowała mnie na Czerniakowską do lekarza. Więc lepiej dała mi pani laryngolog, tam to wszystko, a później pan okulista. Od godziny 15 do 23 trzymał mnie pan okulista. I nie wiem, czy był złośliwy, bo mu powiedziałam, że kiedyś słyszałam, że lekarz nie jeździ samochodem na kwiaty. Także tego, że on mówi, co to jest nowego. I przy okazji jeszcze powiedział, będzie pani czekała na te papiery, bo robili mi gdzieś dopiero na Kasprzaka, mnie zawieźli na tomografię, bo tam się zepsuł. Panią, która po pobiciu gdzieś tam koło hotelu Marriott chyba straciła oka, skierował na drugi dzień, natomiast nie się przytrzymał. Zaczął mi badać ciśnienie, gorączkę, no w końcu od godziny 10 rano do 23, no to wiadomo, że miała 35, ileś to osłabienie. Więc tak bardzo nie jestem skłonna. To w ogóle, jeśli chodzi o tą Anglię, to jest zupełnie inny system. Tam się wchodzi do przychodni. Pani, która pana chorego przyjmuje, czy ten, to ona wszystko pyta, dokładnie spisuje. A nie pan przychodzi po receptę i lekarz, no nawet ciśnienia pan nie sprawdzi, więc ja zupełnie, to jest po prostu mój, ja rozumiem, że...
Pani Barbaro...
Ale lekarze podchodzą do tego sobie bardzo laicko. Tak,
to też
tak...
myślę, no różne doświadczenia mamy w różnej sytuacji. Bardzo dziękuję pani Barbaro. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego dla pani. Czas nieubłaganie zbliża do końca naszego programu. Jeżeli mógłbym i może w jakiś sposób odpowiedzieć pani i spróbować rozmowy podsumować.
Tutaj odpowiadając pani, na początku chciałbym uspokoić, że na pewno lekarz trucizny pani nie poda i tutaj obawy są niepotrzebne. Lekarz jadł drożdżówkę, może był zmęczony, może z jednej do pracy do drugiej się przemieszczał i przed nim jeszcze było kolejne miejsce pracy. Tak jak wspominaliśmy, lekarzy brakuje, kształci się ich za mało, system jest niedofinansowany. Zwróciła pani uwagę na problem opieki pielęgniarskiej. No, mamy taką sytuację, że w związku z tym, że wycena świadczeń jest niedostateczna, pielęgniarek brakuje na oddziałach, jest przedtem było więcej, teraz jest mniej. Siłą rzeczy następstwem tego jest to, że jest ich mniej, gorsza opieka, ryzyko pomyłki większe, przepracowanie, to wszystko to są naczynia połączone i mamy taką sytuację. Oczywiście należy ją zmienić. Natomiast my w naszej praktyce medycznej spotykamy się niejednokrotnie z sytuacją taką, że nasi rodacy przyjeżdżają z Anglii i leczą się i diagnozują się u nas i są bardzo zadowoleni. Nie tylko z ceny, z niskiej ceny i jak również z jakości i szybkości wykonania tych procedur diagnostycznych czy terapeutycznych. Także różnie to bywa i oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Każdy ma swoje doświadczenia i ma prawo do wyciągania wniosków z tych doświadczeń.
Bardzo dziękuję. To był głos pana doktora Janusza Baranowskiego, pan doktor Janusz Chudyba.
Drodzy Państwo, bardzo miło było z Państwem spotkać się, również usłyszeć te głosy, które usłyszeliśmy. To wszystko świadczy o tym, że Państwo odczuwają jakiś brak. No proszę Państwa, tylko żeby nie uczynić jednej rzeczy, nazwać to wszystko, z czym się spotykamy, złem i zakwalifikować do odrzucenia. Jeżeli, proszę Państwa, mamy most, a w tym moście są dziury, to nie most jest zły, tylko dlatego, że ma dziury, to jest zły. Prawda? Czyli dziury w moście są złe, a most jest dobry. W związku z tym jest wielu wspaniałych lekarzy, wiele wspaniałych pielęgniarek, wiele wspaniałych diagnostów na każdym szczeblu medycyny. I starajmy się Państwo zauważyć również, że oni wykonując ciężką pracę służą nam pomocą, służą ratowaniu naszego zdrowia. Jeżeli również zdobędziemy się na odrobinę wdzięczności, również spojrzycie, że my również jesteśmy ludźmi, którzy mają też prawo do zmęczenia, też przeżywają różne frustracje, które na pewno nie powinny się na was przenosić, ale staramy się, żeby tę służbę zdrowia uzdrawiać, żeby niwelować to, co Państwo zauważają, że jest jakimś złem, jakimś niedostatkiem, jakimś brakiem, żeby to uzupełniać i naprawiać. Więc wybaczcie nam Państwo, w imieniu kolegów prosimy, którzy może ze zmęczenia, ale myślę, że nigdy ze złej woli, jakąś gafę w stosunku do Was popełnili. Za to proszę o wybaczenie w ich imieniu. Jeżeli Państwo potraficie również spojrzeć na nas jako na ludzi, to myślę, że nasze stosunki będą o wiele lepsze, że wspólnie znajdziemy jakiś system, jakąś możliwość rozwiązania tego problemu. No ale proszę Państwa, te braki finansowe, braki kadrowe są tymi bolączkami, które powodują to, że Państwo mogą odczuwać brak. W związku z tym myślmy, działajmy, naprawiajmy nasze państwo, naprawiajmy system ochrony zdrowia i myślę, że również nasza moralność i nasza troska o dobro wspólne, jakim jest nasza ojczyzna, zaowocuje tym, że jeszcze będziemy oglądać piękne rzeczy tutaj u nas, że nie będzie trzeba wyjeżdżać, że będzie można tutaj pracować, budować naszą piękną Polskę i być z niej po prostu dumnym. Ale to jest odpowiedzialność każdego z nas, żebyśmy naszym dzieciom, żebyśmy naszym wnukom coś zostawili, a nie wszystko roztrwonili. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panowie, kogo chcecie jeszcze pozdrowić? Może jakąś cząstkę rodziny, przyjaciół?
Chcemy pozdrowić nasze rodziny, chcemy pozdrowić naszych pacjentów, chcemy pozdrowić naszych współpracowników i życzyć szczęść Boże i dobrej nocy.
Bardzo dziękuję.
No oczywiście, kochana Aniu, droga żono, dziękuję Ci, że towarzyszysz mi tak wiele lat w tej pracy, którą wspólnie wykonujemy. I proszę również o wybaczenie i Ciebie, i Łukasza, Ole, że może przez tą pracę za mało czasu Wam poświęcałem, że czasami nigdy nie byliście mniej ważni od pacjentów. Ale problemy zdrowotne człowieka były czasami ważniejsze niż może właśnie moja obecność dla Was. Również pozdrawiam całym sercem mój personel, wspaniałych ludzi, którzy trudzą się na co dzień w służbie człowiekowi. Pozdrawiam również pacjentów, ale również pozdrawiam i dziękuję tym lekarzom, którzy byli moimi wychowawcami, moimi nauczycielami. Już nie będę wymieniał nazwisk, bo było ich naprawdę wielu. To były wielkie postacie, wielkie osobowości. Dziękuję Wam, kochani, za to. Chcę jeszcze też pozdrowić moich mistrzów duchowych. Profesora Jaroszyńskiego, mistrzów intelektualnych, ale i duchowych. Księdza profesora Maryniarczyka, pana profesora Kieresia Wroczyńskiego. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i prowadzi w nauce mądrości dla wszystkich ludzi, również ich rodziny, ich bliskich, znajomych. Moi drodzy, pozdrawiam też cały naród polski. Pozdrawiam znajomych księży, których jest tak wielu. Jesteście kochani, wspaniali, którzy tak pięknie służycie każdemu człowiekowi. Nie będę już po nazwiskach wymieniał, bo jest was tak wielu, że no zajęłoby nam to dobrych kilka minut. Dziękuję za was Panu Bogu. I myślę, że wszyscy na kolanach, a zawierzając te wszystkie nasze problemy Panu Bogu, ale Pan Bóg za nas tych spraw nie rozwiąże. Więc ruszmy głowami, zakażmy rękawy i weźmy się do roboty i myślę, że nasza Polska będzie piękna i nasze rodziny wspaniałe. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Dziś organizacja służby zdrowia to temat naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście, doktor nauk medycznych Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, ekspert Instytutu Sobieskiego, i drugim gościem był pan lekarz Janusz Chudyba, specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.